Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
8:02, zatem Robert Mazurek, jego poranny gość. Dzień dobry.
Dzień dobry. Prezydent Biden ostrzega przed cyberatakami. Wszyscy jesteśmy zalani falą fejków, manipulacji i rozmaitych bzdur, które docierają do nas przemieszane z prawdą na temat wojny. Annę Gwozdowską z Fake Hunter, portalu zajmującego się tropieniem przeróżnych historyjek, spytam o to, co jest prawdą, a co nie. Czego się możemy dowiedzieć z internetu na temat wojny?
No, ostatnio przede wszystkim dzień dobry. Ostatnio dzień dobry. Na przykład tego, że wojny właściwie nie ma. Krąży w tej chwili w sieci taki filmik, rzekomo nakręcony przez Anglika, z którego wynikałoby, że podróżując z Warszawy przez Lwów do Kijowa, przekonał się, że praktycznie nie ma żadnych działań wojennych, nie ma uchodźców i że wszystko jest po prostu fikcją taką medialną.
2 miliony uchodźców to fikcja.
Tak. I dowodem na to ma być na przykład pojawianie się w tym filmiku co pewien czas jakiejś ekipy filmowej, których przecież na granicy jest mnóstwo. No ale jak tak dobrze się dogrzebać, to okazuje się, że jest to filmik nakręcony gdzieś tam w Serbii, znaczy przez Serba i puszczony najpierw w internecie serbskim, na ich stronie, która jest prorosyjska i dopiero potem się pojawia właśnie, no na przykład w Polsce.
Możemy się też dowiedzieć na przykład, że podobno Morawiecki i Kaczyński wcale nie byli w Kijowie.
Tak, ponieważ ktoś się doliczył, że ta podróż trwała zbyt krótko, chociaż właściwie nikt z nas nie wie do końca, kiedy premier z wicepremierem rzeczywiście wyjechali. I to był główny argument w tego typu fejkach, które się pojawiały, że podróż trwała zbyt krótko. Mimo, że można było na przykład sprawdzić, że kiedy normalne połączenia PKP z Kijowem
funkcjonowały,
no to wtedy podróż trwała mniej więcej chyba 16 godzin albo chyba więcej trochę, około 20 godzin. Więc w ciągu jednej doby można było specjalnie się zmieścić w obie strony.
No dobrze, a czego się możemy dowiedzieć o prezydencie Zełenskim, bo to jest dopiero hit.
No tak, mieszka w Rumunii i codziennie lata do tego swojego biura, bunkra, nie wiem, w Kijowie. No najśmieszniejsze, najzabawniejsze jest to, że gdyby rzeczywiście latał z Rumunii, no myślę, byłoby to wiele bardziej niebezpieczne niż siedzenie w Kijowie przez cały czas z
no
obstawą.
Tak, to dowiedzieliśmy się, no dobrze, to jest jedna grupa fejków, która mówi, że w zasadzie wojny nie ma, a jeśli jest, to jest inscenizowana, bo i prezydent Zełenski mieszka gdzie indziej, bo się ukrywa, wizyty w Kijowie nie było, no wszystko jest jednym wielkim
teatrem. I nie ma uchodźców jeszcze dodatkowo.
No właśnie, nie, ale poczekaj, bo jest jeszcze druga grupa, to znaczy przyjechali do Polski uchodźcy i tu się pojawiają przeróżne historie. Na przykład, czy polskie dzieci mają się uczyć w szkole ukraińskiego? Użytkownik Twittera, niejaka Narodowa Maria, pisze: dzieci przez 2 lata pozbawione edukacji, teraz zamiast uczyć się choćby ekonomii, biologii czy historii, będą uczyć się ukraińskiego. Czy Polska wprowadziła przymusowe lekcje ukraińskiego?
Nie, no to jest oczywista bzdura. Natomiast dzieci ukraińskie będą miały szansę uczyć się języka polskiego, co akurat chyba z naszego punktu widzenia jest korzystne. A poza tym nawet gdyby dzieciaki uczyły się ukraińskiego, to jest to świetne ćwiczenie intelektualne. Im więcej znają języków, tym lepiej. Ale oczywiście absolutnie nie ma żadnego obowiązku uczenia się ukraińskiego. Podobnie lekarze nie muszą się uczyć ukraińskiego.
A
też taki fake. I nauczyciele, a też takie fejki się pojawiały.
Czyli no, dowiedziałem się również, że w domach pielgrzyma jest 1,5 miliona miejsc. To jest fascynująca informacja, skąd tylu pielgrzymów, ale Kościół nie chce ich udostępniać uchodźcom wojennym.
Tak, to osobiście z pewną przyjemnością nawet muszę powiedzieć, sprawdzałam. Dokopałam się do informacji takich statystycznych, które udostępniał badaczom Kościół chyba 2 lata temu, że takich domów pielgrzymów jest kilkaset w Polsce, chyba około 800, i w tym są również domy pielgrzyma innych religii, żeby było jasne. No i oczywiście wystarczy no, szacunek, prawda? To chyba każdy z nas potrafi, że każdy ten dom pielgrzyma musiałby być wielkości dużego, bardzo, bardzo dużego hotelu, żeby zebrało się 1,5 miliona miejsc. Także to jest absolutna bzdura, liczba
takiego
wzięta z
sufitu. Tureckiego hotelu nad morzem.
No co najmniej, takiego no, bardzo rozległego. Natomiast no, prawda jest taka, że w większości tych domów pielgrzyma jest już mnóstwo uchodźców ukraińskich i po prostu wszyscy pomagają jak mogą.
7:07, naszym gościem jest Anna Gwozdowska z portalu Fake Hunter, tropiącego przeróżne fejki, informacje. No dobrze, tak naprawdę spróbujmy to podsumować. Dowiadujemy się mnóstwa kompletnych bzdur i niektóre są zupełnie no, takie czytelne, na gołe, z gołym uchem słychać, że to są jakieś brednie, ale inne nie. Skąd one się biorą może najpierw?
No, ja miałabym ochotę opowiedzieć taką historię o tym, jak Rosjanie już w latach 80. opanowali tę sztukę siania dezinformacji. Może historia jest zbyt długa, ale to też dotyczyło wirusa, tak jak 2 lata temu zaczęła się dezinformacja na temat wirusa. Operacja nazywała się Infekcja i wprowadzili do obiegu medialnego, międzynarodowego, informację, że to Amerykanie wynaleźli w swoich laboratoriach biologicznych AIDS, wirusa HIV. I to udało im się zrobić w ten sposób, że wpuścili najpierw tę informację do bardzo małej gazety w Indiach i potem po kilku latach po inkubacji tej informacji pojawiło się to w wielu innych gazetach i po kilku latach ta informacja została odczytana w amerykańskiej telewizji. I to był jakby koniec operacji. I praktycznie wszystkie telewizje świata, wszystkie gazety powtarzały już po kilku latach tę informację. I na tej samej zasadzie to się dzieje teraz.
Wtedy, bo wtedy nie było internetu.
No, teraz jest to wszystko oczywiście bardzo przyspieszone, bo wystarczy gdzieś wrzucić informację. I to nie musi być bardzo duża telewizja, bardzo duża gazeta.
Ale od razu nawet mały portal, skąd się biorą, mówi pani o Rosji.
No tak, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia niewątpliwie z fake newsami, które są inspirowane przez Rosję. One są często powtarzane przez może nawet nieświadomych ludzi, ale w internecie, w mediach społecznościowych, ale często są to konta, które są specjalnie założone, na przykład w trakcie pandemii pojawiało się dużo nowych kont na Twitterze i ci ludzie, a właściwie nie wiem, czy to są nawet ludzie, no ale w każdym razie tak, powtarzają,
szerują... Być może jedna osoba obsługuje kilkadziesiąt albo i kilkaset
dezinformacje.
Tak?
Ale najciekawsze jest to, że Rosjanie w Polsce nie potrzebują Russia Today czy jakiegoś innego dużej swojej tuby propagandowej, które mają na Zachodzie, tylko wystarczy, że sączą te informacje na jakichś małych portalach, na właśnie profilach w mediach społecznościowych i to często rezonuje tak potężnie, że dociera do wielu ludzi.
Jak się nie dać nabrać na to? Jak się nie dać nabrać na fejka w internecie?
No wydawałoby się, że my powinniśmy być na to odporni w Polsce, ale okazuje się, że nie, bo wydaje mi się, że Rosjanie odkryli, że wystarczy działać na pewne emocje i ludzie jakby tracą czujność. Czyli na przykład jeżeli działają na emocje typu Ukraińcy nam zabiorą pracę, są uprzywilejowani, no tego typu rzeczy, no to internauta traci czujność, nie sprawdza źródła, nie zastanawia się, czy to konto w ogóle istnieje, czy od kiedy istnieje tak, i czy warto to powtarzać.
Czy ten obrazek, czy filmik, to na pewno jest z Ukrainy i teraz zrobiony, czy też skąd, kiedy indziej.
Jeszcze jedna rzecz, ludzie nie znają rosyjskiego, nie znają cyrylicy, nie znają oczywiście ukraińskiego i dlatego bardzo łatwo się nabierają. Pojawiają się filmiki z Ukrainy, gdzie trzeba po prostu znać trochę rosyjski, żeby wiedzieć, że to, co jest w komentarzu, jest nieprawdą.
O tym, że każdy z nas musi też być żołnierzem w tej informacyjnej wojnie i o tym, czy rzeczywiście Ukraińcy mają w Polsce przywileje i jakie i skąd się bierze to przekonanie, o tym wszystkim w internecie, w radiu RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
No dobrze, to może zacznijmy rzeczywiście od tej informacji, wiadomości podawanej już przez poważnych polityków. Wydawałoby się, że Ukraińcy w Polsce będą teraz mieli przywileje większe niż Polacy.
No, z taką informacją nawet jest trudno polemizować. No, to, co otrzymają, jest takim chyba standardem dla generalnie uchodźców, imigrantów na całym świecie.
Natomiast... To znaczy, to od razu wyliczmy. Na co może liczyć Ukrainiec, który na przykład będzie miał numer PESEL?
No nie wiem, no przede wszystkim będzie mógł starać się o pracę, co chyba jest dobrą rzeczą, bo nie będzie musiał na utrzymaniu swoich gości siedzieć tygodniami, tylko będzie chciał zdobyć pracę, pracować i się usamodzielnić, prawda?
Ukraińców, że pierwsze co robią, to
pierwsze, pytają, właśnie, tak, starają się znaleźć pracę. Ja mam bardzo ciekawy przykład w restauracji, która obok mojego miejsca zamieszkania działa, na Żoliborzu, która codziennie rozdaje darmowe posiłki Ukraińcom. I zauważyłam, że właściwie natychmiast pojawiło się ogłoszenie, że Ukrainki tam robią, lepią pierogi i sprzedają, restauracja sprzedaje te pierogi, żeby zdobyć fundusze na te darmowe posiłki. Mhm. Także no, wydaje mi się, że akurat to jest dobra informacja, że
no
będą
dobrze,
mogli zdobyć
pracę. Pracować, ale będą mogli dostawać też 500 plus... a później też raz w roku 300+.
No tak, ale to też chyba można bardzo prosto wyjaśnić. Przyjeżdżają matki z dziećmi i być może niektóre z nich będą chciały zostać w Polsce. No dlaczego w takim razie...
Przynajmniej
na jakiś czas. To jak można nie traktować ich w ten sam sposób?
No, mnie no mają wydaje też się teraz darmową podróż środkami lokomocji publicznej.
No tak, no... Komunikacja publiczna jest bardzo kosztowna, więc wydaje mi się to oczywiste, że dla ludzi, którzy przyjechali, nie wiem, gdzieś tam ze wschodniej Ukrainy, bez pieniędzy, muszą się jakoś poruszać, chociażby żeby szukać pracy, czy spotykać się ze swoimi rodakami, no to muszą jakoś podróżować po Warszawie, no nie piechotą, prawda?
Tak, i zwłaszcza, że wydaje się, że to akurat no, jakby skala zagrożenia stąd idąca dla polskich interesów wydaje się znikoma, by nie powiedzieć żadna. No.
Nie, no to jest tylko takie judzenie, taka próba skłócenia nas z Ukraińcami, chociaż wydaje się, że jest to po prostu niezwykła zupełnie okazja, żeby zakopać pewne różnice, które nas
no
dzielą,
wojenne,
głównie
tak.
Historyczne.
Ale przynajmniej jeszcze jedno, no dobrze, pojawiają się te informacje, że Ukraińcy mają przywileje, no rzeczywiście, jakby ktoś się chciał z nimi zamienić, to może niech skosztuje życie Ukraińca. To...
No na przykład w Charkowie albo w
Nie, ale nawet tutaj, no los ukraińskiego uchodźcy, no, jeżeli ktoś uważa, że ma przywileje, to niech się po prostu zamieni, niech sobie pobędzie trochę ukraińskim uchodźcą, to zakosztuje tych przywilejów i tego all inclusive, bo to w końcu marzenie zapewne wielu ludzi, ale mówiąc poważnie, bo chcę jeszcze wrócić do tego, skąd się tego typu informacje biorą, a skąd się też biorą w Polakach jakieś, pani mówi, że ze strachu. Skąd się bierze takie przekonanie, taka łatwowierność? Takie...
Ale ja nie wiem, czy to można tak uogólniać, bo ja mam wrażenie, że tego typu fejki powtarzają i rezonują, no może tysiące osób na Twitterze, ale to nie są miliony. Miliony przyjęły Ukraińców u siebie w domu.
Czyli nie jest tak,
że... Proszę pamiętać, że to
ale
chyba...
Ale poważni właśnie... dziennikarze, przynajmniej wydawałoby się, że poważni, powtarzają tego typu historie. Poważni politycy, a w każdym razie politycy parlamentarni straszą, że Ukraińcy zabiorą nam pracę, a w zasadzie
no,
chleb.
To jest błąd chyba strategiczny, no bo ostrożność jest, czy sceptycyzm jest zrozumiały w takiej sytuacji, ale nie można przekroczyć tej granicy, kiedy ludzie słuchający tego typu wywodów zaczynają rzeczywiście działać na swoich emocjach i po prostu no, poddawać się tej propagandzie, która niewątpliwie ma na celu skłócenie Polaków z Ukraińcami, bo Rosjanie robili to od wielu, wielu lat. I te fejki, które się pojawiają teraz, pojawiały się już wcześniej, tylko że wtedy nikt na to nie zwracał uwagi.
Panie, no dobrze, pojawiają się przeróżne zupełnie informacje, ale zostawmy je, bo na jedną rzecz też zwróciłem uwagę, to znaczy... Anna Sterżyńska powiedziała coś, co powtarzało też bardzo wielu analityków, ludzi, którzy podobnie jak pani zajmowali się tropieniem fejków, że Anna Sterżyńska mówi, pamiętajmy, że każdy z nas w tej wojnie informacyjnej jest żołnierzem. Czytając i podając dalej pewne informacje, bierzemy w tym udział. Na jaką odpowiedzialność na nas spada? Co możemy robić, by nie powielać rosyjskiej propagandy.
No, trzeba być uważnym po prostu, zwracać uwagę na to, jakie konta obserwujemy, jakie wiadomości podajemy dalej. Jeżeli to są zdjęcia i filmy, to wydaje mi się, że szczególnie czujnym trzeba być w przypadku właśnie zdjęć i filmów, bo bardzo często na przykład zdjęcia, które w tej chwili są suflowane w mediach społecznościowych, pochodzą sprzed kilku lat, zupełnie albo z innego kraju, albo zostały zrobione przy innej okazji. Był taki ciekawy fake, bardzo prosty do podważenia, tylko że trzeba temu poświęcić chwilę czasu. Na filmie pokazano rzekome ofiary w workach leżące gdzieś tam podobno na Ukrainie i w pewnym momencie jedna z tych ofiar rzekomych podniosła rękę i poprawiała sobie ten worek i zbito to z jakąś wypowiedzią prawdziwą, dziennikarską i oczywiście przedstawiano jako fejki ukraińskie na temat zgonów, a okazało się, że zdjęcie było z Austrii, z jakiejś manifestacji ekologicznej, proekologicznej sprzed powiedzmy 2 czy 3 lat. Trzeba po prostu uważać. być czujnym.
Pojawiają się też taki, widziałem filmik, na którym ludzie malują sobie jakieś takie, wyglądają jakby byli ofiarami wojny. No i to jest filmik, zapewne film jest autentyczny, tylko nie wiadomo skąd on jest, a jest przedstawiany jednoznacznie. O, patrzcie, tak pokazują, że Ukraińców, którzy są, to jest wszystko makijaż, to nie są prawdziwe rany, to jest wszystko... celowo ich brudzą albo dają im tam ślady, malują ślady krwi, żeby mogli wystąpić przed kamerami.
Jest taki bardzo prosty sposób, którym możemy się, właściwie każdy z nas może się nim posłużyć. Jest narzędzie w internecie reverse photo search, czyli można wrzucić każdy film czy klatkę z filmu, zdjęcie i sprawdzić, czy ono się gdzieś wcześniej pojawiało.
I czasami to, widać od razu, tak?
Tak, bo na przykład takie narzędzia działają w rosyjskim internecie, w japońskim, nie wiem, ogólnie w światowym internecie i naprawdę bardzo często wystarczy, dwie minuty wystarczą, żeby to sprawdzić.
No dobrze, ale ludzie mówią, no dobrze, ale przecież jest też propaganda, ale bur, to znaczy no Ukraińcy też swoją propagandę antywojenną podają i my też się jej mamy wystrzegać?
To znaczy, oczywiście trzeba być ostrożnym i jeżeli słyszymy, że zginęło ileś tam, nie wiem, 10 czy kilkanaście tysięcy żołnierzy rosyjskich, oni na pewno giną, ale trzeba być oczywiście świadomym, że w tej wojnie informacyjnej Ukraińcy też muszą po pierwsze podtrzymywać na duchu swoich żołnierzy, a po drugie no, zająć jakąś pozycję negocjacyjną z Rosjanami
no
na
tak,
przyszłość.
Tak.
Także trzeba oczywiście być ostrożnym, znaczy... natomiast o wiele bardziej szkodliwe są te fejki, które są zaadresowane do nas i
no
mają nas przekonać, że nie ma
wojny.
Ja
raczej powątpiłem w historię, że Cyganie ukradli Rosjanom czołg, ale senone vere bientrovato, no nawet jeśli nieprawda, to dobrze zmyślone. Zawsze
tak,
to podtrzymuje na duchu.
Wprowadza taki, trochę takiego humoru do tej dramatycznej skądinąd i strasznej sytuacji. Także myślę, że wszystkim się akurat ta wiadomość, ten film bardzo się podobał,
tak,
przypadł do gustu.
Znaczy reżyserom tego filmu, jeśli jest zmyślone, moje szapoba, naprawdę.
Zresztą podobnie jak te traktory rolników ukraińskich, które gdzieś tam czyhają w uliczkach, gdzie pojawiają się rosyjskie czołgi i czekają na to, żeby je odholować. No, myślę, że to też można potraktować trochę
z przymrużeniem
oka. Sceptycznie.
Ale nawet jeśli, no właśnie, tylko że to nie wywołuje żadnych szkodliwych emocji.
Nie, to śmiech wywołuje. Natomiast skłócanie nas z Ukraińcami jest w tej chwili cała masa takich fejków i ja jestem przekonana, że to nie dzieje się oczywiście przypadkiem i naprawdę no, nie warto ulegać na przykład informacji, że wyrzucani są uczniowie z internatu gdzieś tam w Toruniu po to, żeby zrobić miejsce Ukraińcom. No,
słyszała pani informację, że półtora, że jak się przyjmie Ukraińca do domu, to trzeba go trzymać półtora roku. Taki jest przepis.
Tak? A dlaczego akurat półtora, a nie dwa?
No bo dostali prawo pobytu na półtora roku i prawo do pracy, nie wiem, stąd
pewnie. No ale potem można to przedłużyć, więc ja proponowałabym nawet pięć.
Pani tak sobie pokpiwa, a ludzie później powiedzą, o, kobieta w radiu powiedziała, że 5 lat trzeba trzymać Ukraińca. Przepraszam, trudno mi zachować powagę przy tego typu bredniach, no ale może czasami jacyś zdesperowani ludzie wierzą w tego typu historie, no pisze facet, ja nie wiem skąd się biorą tacy, znaczy facet, nie wiem, czy facet,
może to nie wiadomo,
jakieś
czy to facet, czy kobieta,
tak.
Bo to nie wiadomo, kto się
jakieś,
kryje pod
jakieś
tym.
Konto podaje dalej informację, że uważajcie na zakupy w Biedronce, bo podwajają rachunki, jak ktoś nie sprawdzi, to się okazuje, że oni biorą to na, uwaga, pomoc dla Ukrainy. Słyszała pani tę historię?
Tak, słyszałam tę historię i nawet sprawdzałam
i nawet poszłam
ją.
Do Biedronki.
Byłam też w Biedronce.
Naprawdę?
Więc oczywiście jest to totalna bzdura. Można pomagać w Biedronce, w Ukrainie.
Wszędzie można. Tak.
Wszędzie można, w każdym praktycznie sklepie, ale dzieje się to wyłącznie wtedy, kiedy ktoś się na to decyduje. To znaczy nikt nie robi tego za czyimiś plecami. Trzeba wcisnąć odpowiedni guzik albo powiedzieć kasjerce, że chce się pomóc Ukrainie. Chociaż ja uważam, że najlepszym sposobem pomocy jest jednak posługiwanie się takimi instytucjami, które są do tej działalności charytatywnej przeznaczone, albo wrzucanie do koszy, które są wystawione
no ja też tak zakupu. Uważam, ja też tak uważam. Lepiej dawać, znaczy ja daję pieniądze, bo wychodzę z założenia, że to, co się teraz może przydać, mówię, w jakichś produktach żywnościowych czy chemii,
za chwilę się może nie przydać.
A pieniądz się zawsze przyda. Cash is cash.
No dobrze, cash is king.
Ja wiem, no dobra, ale my sobie tutaj żartujemy, a sytuacja wygląda dość poważnie, skoro Amerykański prezydent ostrzega przed falą cyberataków. Te cyberataki to oczywiście coś innego niż...
To na jakieś instytucje, co jest szczególnie niebezpieczne.
No tak, ale to... Znaczy nagle jesteśmy świadkami czegoś, czego rzeczywiście wcześniej nie było, czyli wojny w cyberprzestrzeni. Mamy cyberataki na rozmaite instytucje. Przez chwilę mieliśmy paraliż, podobno nie spowodowany cyberatakiem, tylko zwykłą awarią. Paraliż kolei, ale on może potrwać dłużej, jeśli będzie cyberatak. Być może pojawią się cyberataki na banki. Już była fala przecież paniki i wyciągania pieniędzy z bankomatów. Nie wiem, czy pani uległa może tej fali?
Nie, ja absolutnie nie rozumiem tej reakcji. I ciekawe jest to, że szczególnie wiele osób temu uległo w Wielkopolsce, rodzinne miasto moich rodziców.
Po prostu... Bo to są ludzie...
Kolejki pod stacjami benzynowymi do bankomatów. No cóż.
No ale ludzie są przezorni. Kupują sobie mąkę, mąkę, ryż, cukier. Ja też ostatnio wyglądałem, jakbym był wariatem, bo kupiłem 10 kilo cukru.
Ale to chyba w zupełnie innych celach.
Ale nie, ja nie pędzę bimbru.
Nie?
Nie, o dziwo. Ja po prostu kupuję cukier, bo ja zawsze mi później brakuje. I w związku z tym, jak jest taki w takiej folii zapakowany po 10 kilo, to jest bardzo łatwo to wziąć, niż tam po kilogramie nosić. Naprawdę.
No to może ja, z tego powodu, ale...
A ja zawsze całe życie kupowałem, tak? Przepraszam bardzo. Jestem chory i mam na to zaświadczenie od lekarza.
Wracając do poważnej sprawy cyberataków, to miałam okazję rozmawiać z pełnomocnikiem rządu do spraw GovTech, czyli wszystkiego, co się wiąże z cyfryzacją. I okazuje się, że było już sporo takich ataków, o których nie mówi się jakoś specjalnie publicznie i które zostały podobno odparte.
Pani Anno, poważne pytanie. Czy w innych krajach jest podobnie? To znaczy, czy tam też pojawiają się w tej ilości albo zbliżonej rozmaite fake news i dezinformacje dotyczące wojny?
Wydaje mi się, że w Stanach pojawia się sporo w tej chwili informacji, które niejako podważają to, co dzieje się na Ukrainie. Służby amerykańskie niedawno donosiły, że na przykład jest taki portal Zero Hedge, który podaje mnóstwo fejków świadomie czy nieświadomie, oni tego nie przesądzali na temat Ukrainy, ale można sprawdzić, że założycielem tego portalu jest bułgarski imigrant i to już, no...
Tak,
może budzić pewne podejrzenia, ale takie fejki rzeczywiście pojawiają się w niektórych mediach amerykańskich. Może nie tych mainstreamowych, ale tych mniejszych internetowych.
Czy jest jakiś związek między tym, co czasami widać na polskich kontach, ale to zbyt mała próbka, bym ja się chciał wypowiadać autorytatywnie, że ci, którzy wcześniej uprawiali propagandę albo inaczej, no właśnie byli szczepionko sceptyczni, nazwijmy to delikatnie. Mówili, że pandemii nie ma, że to wszystko jest wymysł. No. Big Pharmy teraz uważają, że niepotrzebnie tak bardzo tym Ukraińcom pomagamy.
No niestety jest taka korelacja. Ja też to zauważyłam. Od razu może zrobię takie zastrzeżenie, że ja naprawdę nie mam nic przeciwko zdrowemu sceptycyzmowi. Ja sama nie miałam ochoty się 3 razy szczepić, chociaż się zaszczepiłam. I uważam, że ludzie mają prawo do wątpliwości. Rozumiem też wątpliwości w Ameryce, bo tam ten sektor Big Pharma jest po prostu postrzegany o wiele bardziej negatywnie niż w Polsce. Ale jak widzę, że ci sami ludzie, czy te same konta, które wcześniej bombardowały sprawę szczepień, w tej chwili robią antypropagandę Ukraińcom, no to budzi to moje zastrzeżenia oczywiście też, ale przede wszystkim podejrzenia, że źródło tej dezinformacji jest po prostu takie samo.
Źródło dezinformacji w sprawie pandemii i w sprawie wojny na Ukrainie jest gdzieś w Moskwie?
Moim zdaniem tak. Jeden przykład dotyczący 5G, który też jest jakoś tam połączony z tymi fejkami dotyczącymi pandemii, ale też wcześniej fejki dotyczące szczelinowania, czyli ta metoda wydobywania gazu i ropy łupkowej. W Stanach działa, nie wiem czy jeszcze w tej chwili, ale działa Russia Today, po angielsku. I to Russia Today wrzuciła do obiegu informacyjnego w Stanach wątpliwości dotyczące szczelinowania, a wcześniej 5G. Od tego się zaczęło. Akurat tam od dużego medium, ale bardzo często zaczyna się to od małych mediów.
Mały medium w Indiach albo jakiś Dziwne, tak.
Albo mały portal w Polsce. Ciągle działa taki portal, który się nazywa Niezależny Dziennik Polityczny. To jest absolutne kuriozum, bo on już działa co najmniej 8 lat. Wrzuca fejki już od czasu aneksji Krymu.
Chyba mały, bo ja
redaktorzy, którzy tam rzekomo pracują, to są absolutnie nieistniejący ludzie z pokradzionymi zdjęciami i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu bezpardonowo wrzucają fejki na każdy temat, który uderza na przykład w NATO.
Panie, no musimy kończyć, to może zaapelujmy jakoś, proszę państwa, ostrożnie, ostrożnie, no nie powielajmy wszystkich możliwych informacji, które nam się wydają fascynujące i ciekawe, albo odwracające zupełnie główną narrację, tak?
Ostrożność, ale też przypomnijmy sobie, że my w Polsce jednak wiemy, co to jest rosyjska dezinformacja i chyba damy radę.
Chyba damy radę. No to miejmy nadzieję, że moja pani racja, Anna Gwozdowska z portalu Fake Hunter, była państwa i moim gościem. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Pani również.
Dziękuję bardzo.